Co to ma wspólnego ze mną? Zaraz do tego dojdę. Scott widział, że Scanlon zaczyna się rozkręcać. Dawniej, a kiedy mówię dawniej, mam na myśli okres przed 8, najwyżej 10 laty, przeważnie korzystaliśmy z budek telefonicznych. Nigdy nie dostawałem nazwiska ofiary na piśmie. Kontakt przekazywał mi przez telefon. Scanlon urwał i upewnił się, że Scott uważnie go słucha. Podjął nieco ciszej i nie tak beznamiętnie. W tym rzecz, Scott, dzwonił z budki. Podano mi nazwisko przez telefon, nie na piśmie. Spojrzał na Scotta wyczekująco. Ten nie miał pojęcia, co usiłuje mu powiedzieć, więc mruknął zachęcająco. Czy rozumiesz, dlaczego podkreślam, że przekazano mi namiary przez telefon? Nie. Ponieważ ktoś taki jak ja, człowiek z zasadami, może w ten sposób popełnić błąd. Scott zastanowił się. Nadal nie rozumiem. Nie zabijam kobiet. To moja zasada numer jeden. Już mówiłeś. Tak więc, gdybyś chciał załatwić kogoś, kto nazywa się Billy Smith, założyłbym się, że Billy to mężczyzna. No wiesz, z Y na końcu. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że Billy może być kobietą, z imieniem pisanym przez IE. Rozumiesz? Scott znieruchomiał. Scanlon to zauważył, posłał mu krzywy uśmiech i powiedział łagodnie. Wspomnieliśmy już o twojej siostrze, prawda, Scott? Scott nie odpowiedział. Miała na imię Gary, mam rację? Milczał. Dostrzegasz problem, Scott? Gary to jedno z takich imion. Jeśli usłyszysz je przez telefon, zakładasz, że kończy się na Y. Tak więc 15 lat temu odebrałem telefon. Dzwonił pośrednik, o którym ci mówiłem. Scott pokręcił głową. Dostałem adres, powiedziano mi, o której dokładnie Jerry Scanlon nakreślił w powietrzu cudzysłów, będzie w domu. Scott miał wrażenie, że jego własny głos dobiega z daleka. Uznano to za wypadek. Jak większość podpaleń, jeśli podpalacz zna się na rzeczy. Nie wierzę. Jednak Scott spojrzał mu w twarz i poczuł, że jego świat chwieje się w posadach. Przed oczami przemknął mu szereg obrazów. Zaraźliwy śmiech Gary, jej potargane włosy, aparat na zębach, sposób, w jaki pokazywała mu język podczas rodzinnych uroczystości. Przypomniał sobie jej pierwszego chłopaka, przygłupa imieniem brat. To, że w pierwszej i drugiej klasie nie chodziła na randki, płomienną przemowę, jaką wygłosiła, ubiegając się o stanowisko szkolnej skarbniczki, jej występy z zespołem rockowym byli okropni, oraz zawiadomienie o przyjęciu na studia. Łzy napłynęły mu do oczu. Miała zaledwie 21 lat. Scanlon nie odpowiedział. Dlaczego? Ja nie pytam dlaczego, Scott. Jestem tylko najemnikiem. Nie o to chodzi, Scott podniósł głowę. Dlaczego mówisz mi o tym teraz? Scanlon studiował swoje odbicie w lustrze. Po chwili rzekł bardzo cicho. Może miałeś rację? W czym? W tym, co mówiłeś wcześniej. Odwrócił się do Scotta. Może, kiedy wszystko zostało już powiedziane i przesądzone, chcę się łudzić, że jestem człowiekiem. Zdarzają się nagłe zawirowania, zmiany tak głębokie jak rany pozostawione przez ostrze noża rozcinające ciało. Twoje życie wydaje się monolitem, lecz nagle rozpada się na kawałki, rozłazi się jak brzegi rany brzucha. Jakby ktoś pociągnął za nitkę, szef puszcza. Zmiana z początku jest powolna, prawie niezauważalna. Życie Grace Lawson zaczęło się rozpadać, kiedy poszła odebrać zdjęcia. Właśnie miała wejść do fotomatu, kiedy usłyszała znajomo brzmiący głos. Dlaczego nie kupisz sobie cyfrowego aparatu, Grace? Odwróciła się. Kiepsko sobie radzę z technicznymi nowinkami. Oj, daj spokój. Fotografia cyfrowa jest równie łatwa jak pstryknięcie palcami. Kobieta podniosła rękę i naprawdę pstryknęła palcami na wypadek, gdyby Grace nie wiedziała, co oznacza ten zwrot. A aparaty cyfrowe są o wiele wygodniejsze od analogowych. Po prostu kasujesz te zdjęcia, których nie chcesz, jak pliki w komputerze. Chcesz mieć własną kartkę bożonarodzeniową? Cóż, Barry zrobił dzieciom chyba z milion zdjęć. No wiesz, pstryka, ilekroć Blake mrugnie albo Kyle wygląda niewyraźnie. A kiedy robisz ich tyle, to jak mówi Barry, w końcu zrobisz jedno naprawdę dobre, no nie? Grace kiwnęła głową. Usiłowała sobie przypomnieć, jak nazywa się rozmówczyni, ale nie mogła. Córka tej kobiety, chyba Blake, tak? Chodziła do pierwszej klasy razem z synem Grace. A może przez ostatni rok do przedszkola? Trudno wszystkich spamiętać. Grace uśmiechała się uprzejmie. Ta kobieta była miła, ale niczym nie wyróżniała się z tłumu innych. Grace nie po raz pierwszy zadała sobie pytanie, czy sama też wtopiła się w tłum, czy jej niegdyś wybitna osobowość została wessana przez wir podmiejskiej społeczności. Nie była to przyjemna myśl. Kobieta nadal opisywała cuda cyfrowej ery. Grace zaczęły boleć rozciągnięte w uśmiechu wargi. Zerknęła na zegarek w nadziei, że technomama zrozumie aluzję. 2:45. Zaraz powinna odebrać Maxa ze szkoły. Emma miała lekcję pływania, ale dziś inna mama odwoziła dzieciaki na basen. Jak kwoka, a właściwie kaczka ze statkiem małych, powiedziała z chichotem do Grace. Tak, bardzo śmieszne. Musimy się spotkać, powiedziała kobieta, robiąc przerwę, aby zaczerpnąć tchu. Z Jackiem i Barrym. Myślę, żeby się polubili. Tak, z pewnością. Grace wykorzystała ten moment, by pomachać kobiecie na pożegnanie i zniknąć w głębi fotomatu. Szklane drzwi zamknęły się z cichym trzaskiem. Zabrzęczał dzwonek. Najpierw poczuła zapach chemikaliów, trochę przypominający woń kleju modelarskiego. Pomyślała o skutkach długotrwałej pracy w takim środowisku i doszła do wniosku, że krótkotrwały pobyt jest wystarczająco irytujący. Chłopak pracujący za kontuarem, używając określenia pracujący, Grace wykazała dużo dobrej woli. Miał rzadką kozią bródkę, włosy we wszystkich barwach tęczy i tonę złomu powtykanego w rozmaite części ciała. Na jego głowie tkwiły sporych rozmiarów słuchawki. Płynąca z nich muzyka była tak głośna, że Grace wyczuwała basowe dudnienie. Chłopak miał też tatuaże, całe mnóstwo tatuaży. Jeden z nich głosił Stone, inny Killjoy. Grace pomyślała, że trzeci powinien brzmieć Lesser. Przepraszam, nie podniósł głowy. Przepraszam, powiedziała trochę głośniej. Nadal nic. Hej, facet! Wreszcie zwróciła jego uwagę. Mruknął coś pod nosem i zmrużył oczy, zirytowany, że ktoś mu przeszkadza. Niechętnie zdjął słuchawki. Papier. Słucham? Papier. Aha, Grace wręczyła mu kwit. Kozia bródka zapytał ją o nazwisko. To przypomniało Grace jedną z tych cholernych infolinii, które każą ci podać numer twojego telefonu, a gdy wreszcie połączą cię z żywym człowiekiem, ten natychmiast znów się go domaga. Jakby automat pytał tylko dla wprawy. Kozia bródka, Grace coraz bardziej podobał się ten pseudonim, przerzucił stertę kopert ze zdjęciami, zanim wyjął jedną. Oderwał kawałek przyklejonego kwitu i podał Grace wygórowaną cenę. Wręczyła mu kupon Valpak, wygrzebany z torebki po poszukiwaniach dorównujących intensywnością poszukiwaniom zwojów z nadmorza martwego i zaczekała, aż opłata stanie się nieco rozsądniejsza. Wręczył jej kopertę ze zdjęciami. Grace podziękowała mu, ale muzyka znów sączyła się w jego zwoje mózgowe. Nie przyszłam tu po zdjęcia, powiedziała Grace, lecz nawiązać ożywioną intelektualną dyskusję. Kozia bródka ziewnął i podniósł magazyn. Ostatni numer współczesnego Lessera. Grace wyszła. Dzień był chłodny. Jesień z zimną pewnością siebie zmuszała lato do odwrotu. Liście jeszcze nie zaczęły żółknąć, ale powietrze miało już temperaturę chłodzonego cydru. Na wystawach pojawiły się dekoracje z okazji Halloween. Emma, która skończyła trzecią klasę, namówiła Jacka, żeby kupił 2,5-metrowego nadmuchiwanego Homera Simpsona, który miał pełnić rolę Frankensteina. Grace musiała przyznać, że balon wyglądał naprawdę strasznie. Ich dzieci uwielbiały Simpsonów, co oznaczało, że może jednak ona i Jack dobrze je wychowali. Grace miała ochotę natychmiast otworzyć kopertę. Oglądanie nowych odbitek zawsze było emocjonujące, niczym rozpakowywanie prezentu lub niecierpliwe otwieranie skrzynki pocztowej, choćby zawsze były w niej tylko rachunki. Fotografia cyfrowa, pomimo wszystkich swoich zalet, nigdy nie będzie mogła się z tym równać. Tylko, że zaraz skończą się lekcje. Kiedy jej SUP wspiął się na High Road, wybrała nieco okrężną drogę, żeby przejechać przez punkt widokowy i spojrzeć na miasto. Miała stamtąd wspaniały widok na cały Manhattan, szczególnie w nocy, kiedy rozpościerał się w dole jak milion diamentów rozsypanych na czarnym aksamicie. Tęskniła. Kochała Nowy Jork. Jeszcze 4 lata temu ta cudowna wyspa była ich domem. Mieszkali na poddaszu przy Charles Street w Village. Jack prowadził badania naukowe dla dużej firmy farmaceutycznej. Ona malowała w swojej pracowni, z wyższością spoglądając na żony z przedmieść, z ich jeepami, sztruksowymi spodniami i nieustanną gadaniną o dzieciach. Teraz była jedną z nich.